Drodzy Państwo, w Radiu Maria trwają aktualności dnia na antenie Radia Maria. Pragnę serdecznie przywitać panią senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Szczęść Boże, pani senator, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Pani senator, obserwujemy obrady Sejmu. Może rozpocznijmy nasze spotkanie, nasze rozmowy w kontekście tych rozmów, które trwały wokół służby zdrowia. Te głosowania odbyły się w późnych godzinach nocnych.
Tak, wczoraj dyskutowaliśmy nad referendum, które proponuje prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński. Wydaje się, że w dobie demokratycznego państwa i rzeczywiście społeczeństwa, które powinno brać udział i mieć prawo podjęcia decyzji czy wyrażenia swojego zdania w referendum, jest to najlepszy instrument, który akurat w Unii Europejskiej jest możliwy do wykorzystania. I niestety po długich dyskusjach, burzliwej dyskusji, ale też często i złośliwej i moim zdaniem ze złamaniem obyczajów, które panują w Wysokiej Izbie, doszło do głosowania, gdzie Platforma Obywatelska niestety opowiedziała się przeciwko referendum. Wydawałoby się, że partia, która szła do wyborów z hasłami społeczeństwa obywatelskiego, powinna raczej wykreślić ze swej nazwy przymiotnik obywatelska, dlatego że pozbawiła możliwości wypowiedzenia się suwerena narodu polskiego w tak ważnej kwestii, jaką jest prywatyzacja i komercjalizacja i prywatyzacja służby zdrowia. Zważywszy na fakt, że pan prezydent upoważnił do przedstawienia punktu widzenia i uargumentowania, przedstawienia argumentów pana profesora, byłego senatora, obecnie posła, autorytetu w dziedzinie kardiologii, wyznaczył pana profesora Religę do reprezentowania go w Senacie, pan marszałek Borusewicz niestety przyblokował tę możliwość, ingerując tym samym w uprawnienia pana prezydenta. Sam zapomniał, że wielokrotnie dostawał upoważnienie od pana prezydenta, gdy należało wręczać medale bądź też odznaczenia w imieniu pana prezydenta. Ale widać, niektórym wszystko wolno, a niektórym nic, więc było to tym bardziej oburzające, że ekspertyza, na którą powoływał się pan marszałek Borusewicz, dotyczy tylko osób, które są formalnie związane z kancelarią prezydenta, bądź to przez umowę o pracę, o dzieło, czy inną formę prawną. Pan prezydent wyznaczył jako jednorazowego swojego przedstawiciela, pana profesora Religę, któremu nie udzielono głosu nawet po 3 godzinach zadawania pytań, gdzie z szacunkiem dla zdrowia pana Religi nie dopuszczono również do głosu pana profesora, opuścił on salę. I my z niesmakiem przeglądaliśmy się braku reakcji właściwie Platformy Obywatelskiej, która w ten sposób pozwoliła potraktować autorytet, który być może przekonałby ich do referendum. Wydaje mi się, że bali się tej argumentacji, którą przedstawiłby pan profesor Religa, który określa reformę jako antyreformę, a my ubolewamy, że rzeczywiście nie można w tak ważnej kwestii nie pozwolono wypowiedzieć się wszystkim Polakom odnośnie tego majątku miliardowej wielkości, którą my wszyscy wyrobiliśmy przez te dziesiątki lat, która jest naszą pracą i naszą krwawicą i o której Platforma chce decydować w nieograniczonej i totalnie puszczonej na żywioł prywatyzacji, bo konsekwencją właśnie tej reformy jest niczym nieograniczona prywatyzacja, która skończy się tym, że będziemy chyba jedynym krajem w Europie, który ma tylko i wyłącznie prywatną służbę zdrowia, a oznacza to, że i kolejki będą długie, i ceny za usługi znacznie wzrosną, a to jest łatwo sobie wyobrazić, co będzie się działo, gdy, nie daj Boże, ta reforma weszłaby w życie. Ja mam takie wrażenie, że Platforma w ogóle nie walczy tak naprawdę o to, żeby poprawić tą reformę, bo przecież prezydent tak naprawdę, jeżeli chodzi o referendum, to prosi o wypowiedzenie się tylko w jej fragmencie, czyli wyjął jakby z tego właśnie ten majątek, który my jako naród tworzyliśmy przez te dziesiątki lat i aby społeczeństwo wypowiedziało się, czy chcą, żeby nas go pozbawiono w taki, a nie inny sposób, czy on ma przejść w ręce prywatne. Reszta jakby jest do załatwienia, bo i kwestie związane z zabezpieczeniem tego majątku, udziału pracowników i w tej reformie można zmienić poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów, które by jednak te gwarancje dawały, tak jak to było w pierwotnych projektach. Mam wrażenie, że Platforma o nie nie walczy, tak jakby liczyła na weto i chciała, żeby to weto nastąpiło i żeby potem posłużyło im to jako alibi do tego, jak mówi pan Palikot, żeby były wcześniejsze wybory. No niestety przez takie postępowanie pozbawiono również przy pracy nad tymi ustawami, oddając to w ręce posłów, a kontrola była prowadzona przez rząd, pozbawiono tym samym środowiska, czyli konsultacji społecznych. Ominięto te konsultacje społeczne. Stąd też no, tutaj można przypuszczać, o jakie nieczyste, nieszczere intencje chodzi.
Pani senator, to służba zdrowia. My także powracamy z niepokojem do tematów dotyczących przyszłości polskiego przemysłu stoczniowego. Myślimy tutaj o stoczniowcach. Stoczni Szczecin, Stoczni Gdańsk, Stoczni Gdynia. Niejednokrotnie podejmowaliśmy ten temat, widząc brak konkretnego zaangażowania rządu Platformy Obywatelskiej PSL-u na rzecz przetrwania i uratowania polskiego przemysłu stoczniowego. Pani unijna komisarz do spraw konkurencji, pani Kruz, postawiła polskiemu rządowi ultimatum albo da odpowiedź, że akceptuje jej propozycję ratowania stoczni w Gdyni, w Szczecinie, albo Komisja Europejska wyda negatywną decyzję o zwrocie pomocy publicznej. Resort Skarbu zapowiada, że prześle odpowiedź do przyszłego poniedziałku. Ta sprawa, powiedzielibyśmy kolokwialnie, wlecze się już zbyt długo.
Oczywiście, ja natomiast nie mogę abstrahować od analizy i jest to jakby niewygodna też rzecz dla Platformy, dlatego że ich obecny koalicjant, czyli PSL, brzydko mówiąc, dopychał kolanem w 2004 roku razem z SLD właśnie temat stoczni w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przecież mówiono o mleku w proszku, który oczywiście też jest ważny, jeżeli chodzi o ilość produkcji w Polsce, ale jednak dla przemysłu stoczniowego nie postarano się o okresy przejściowe. Nie pompowano, czy nie zrealizowano programu, który dotyczył restrukturyzacji stoczni, który opiewał na 500 milionów. Tych pieniędzy stocznie nie dostały, więc zostały, że tak powiem, no, oszukane. I dzisiaj to się spiętrzyło. 2 lata rządów PiSu, chociaż Stoczni Gdańskiej pozwoliły na to, żeby tam się sytuacja wyklarowała. No niemniej jednak obecna sytuacja wygląda tak, że przez kilka miesięcy była jakby promocja upadłości. Chwalenie i jakie to za przemawiają za upadłością. Teraz słyszymy od pani Nelly Kruz częściową upadłość, przyrównywanie rozwiązania do restrukturyzacji greckich linii lotniczych Olympic Airways. No dla mnie to są w ogóle decyzje szokujące i obnażające jakby też zamiary obecnego rządu, bo nie możemy abstrahować od sytuacji czyli kryzysowej w Europie, gdzie naprawdę Europa staje się bardzo elastyczna, jeżeli chodzi o wpompowywanie naszych pieniędzy w system bankowy, który taki dla nas łaskawy nie jest, gdy my mamy jako ich klienci problemy. No i tym samym tak restrykcyjnie patrzy się na nasz przemysł stoczniowy, który jednak jest poważną gałęzią przemysłu w naszej gospodarce i na której utrzymaniu powinno zależeć też Unii Europejskiej. My chcemy odpowiedniego szacunku i traktowania nas w tej równej, partnerskiej istnieniu, jeżeli chodzi o przemysł stoczniowy w Unii Europejskiej, a nie przekonywaniu nas, że będziemy tutaj stosować metody, które za bezcen pomogą przejąć komuś majątek znacznej wartości, tak jak w przypadku szpitali wyrobiony przez nas wszystkich, przez całe społeczeństwo, a w tej chwili może za złotówkę przejść w jakieś prywatne ręce, bliżej nieokreślone. No wiemy, jak upadłości, czy to w Stoczni Szczecińskiej, czy Gdańskiej się kończyły. Był to kres, porażka i ciężka sytuacja w przemyśle stoczniowym w ogóle. Więc biorąc wzgląd na wypowiedzi, petycje i treści w nich zawarte, które przedstawili stoczniowcy w Brukseli, no to się serce ściska i naprawdę tutaj widać desperację, też wielką walkę stoczniowców o miejsca pracy, ale również bulwersuje arogancja właściwie rządu, który, no, gdyby nie naprawdę stoczniowcy i obnażenie tego nic nie robienia przez nich w momencie, gdy już rzeczywiście nóż na gardle mieliśmy, to byśmy naprawdę zetknęli się z tą upadłością z dnia na dzień. Natomiast wydaje mi się, że tutaj poprzez działania również związkowców, ich wyjazdy do Brukseli, jest szansa, żeby, to użyję słowa, zmusić Unię Europejską poprzez właśnie takie działania, a nie poprawność polityczną, i którą stosuje rząd, do odpowiednich decyzji, które by nas satysfakcjonowały. No jak powiadam, my nie wpompowaliśmy milionów kiedyś marek albo euro w swój przemysł stoczniowy, jak to zrobiły kraje Unii Europejskiej, a teraz nam zabraniają uczynić tego samego w myśl rozwoju naszej gospodarki, zwłaszcza w dobie kryzysu, tylko no, chcielibyśmy, żeby jednak grano fair play.
Pani senator, to jest rzeczywiście sytuacja niepokojąca, bo rząd tylko i wyłącznie uśmiecha się, mówi, że jest wszystko dobrze. Działania ministra skarbu, działania premiera rządu w kontekście realizacji jakichkolwiek planów dotyczących polskiego przemysłu stoczniowego są tak naprawdę znikome. Nie ma żadnych jasnych, przejrzystych planów, które by społeczeństwu wskazywały, jakie działania zostaną podjęte. Słyszymy tylko zapewnienia, obietnice, że wszystko będzie dobrze, że rząd dołoży wszelkich możliwych starań, aby ta sytuacja została opanowana. I z drugiej strony bardzo konkretne zagrożenie, o którym pani senator powiedziała, porównanie polskiego przemysłu stoczniowego do restrukturyzacji greckich linii lotniczych Olympic Airways. To rzeczywiście moment, w którym podejmujemy dyskusję, że tak naprawdę na miejscu stoczni, chociażby w Szczecinie i w Gdyni, na pewno nie będzie realizowana produkcja statków.
Tak, i to jest zatrważające. To jest zatrważające i to jest właśnie taka obłuda. I mi to przypomina też 89 rok i osoby, które wtedy miały swoich liderów, Stocznia i Gdynia, wiadomo jak to się skończyło, i Gdańsk, i teraz są eurodeputowanymi, no wypowiadają się w sposób taki, który przypomina nam powrót do historii, gdzie jednak nastąpiła upadłość przy dokonywanych przekształceniach ważnych dla Polski, zwłaszcza gospodarki morskiej, linii żeglugowych, przedsiębiorstw związanych z spedycją, liniami żeglugowymi i przemysłem stoczniowym. I to jest bardzo niepokojące, niebezpieczne i tak naprawdę dla mnie to jest powtórka z historii i czasami się pytam, jakim prawem niektóre osoby wypowiadają się na ten temat, skoro same tak naprawdę przyłożyły rękę do tego. Dla mnie jakby promowanie, czy jakby wmawianie, czy przygotowywanie nas do tego, że upadłość jest jakimś rozwiązaniem, w ogóle jest nie do przyjęcia. Także rzeczywiście ta poprawność, miłość, to taka fałszywa miłość, bo gdyby rzeczywiście chciano podjąć pewne działania, to już podjęto by je na początku, tym bardziej, że obgrażano się, że ten pomysł jest. No niestety, to jest tak, jak było w telewizji Trwam, gdy pan minister Grat, zresztą bez oporów uczestniczący przecież w tak krytykowanej przez rząd stacji, miał sposobność wypowiedzenia się i jednak dzięki tym mediom, telewizja Trwam, mogliśmy wycisnąć wręcz z ministra Grada, jaka to tak naprawdę jest ta pomoc publiczna. Przecież no, nie można żyć w takiej obłudzie, jeżeli chodzi o stocznie, które dla nas przynajmniej na wybrzeżu, czy w ogóle kraju o dużym dostępie do morza i tradycjach morskich, są jakby jednym z kluczowych, zwłaszcza w takiej pojętej perspektywie gospodarczej, jeżeli chodzi o dobrą sytuację, jeżeli chodzi o przemysł stoczniowy, no może być niewykorzystana. A jeżeli chodzi o w ogóle upadłość, no to wolę nawet nie myśleć, co może się dziać. I jeżeli tu naprawdę nie będzie konkretnych ruchów ze strony rządu, to ja czarno to widzę.
Pani senator, aby żyło się lepiej, czy rzeczywiście wszystkim służba zdrowia w prywatnych rękach, zagrożony przemysł stoczniowy, a to przecież tak naprawdę położenie na łopatki nie tylko tych dziedzin dotyczących gospodarki naszej ojczyzny, ale chociażby tej powszechnej dostępności do służby zdrowia zagwarantowanej w Konstytucji. Widzimy rzeczywiście, że te programy podejmowane przez ten rząd no, są w stanie doprowadzić do tego, że tak naprawdę służba zdrowia będzie dla niektórych.
Oczywiście, poza tym to właśnie obnaża tą obłudę, dlatego że my również pamiętamy, jako polityk muszę analizować i przypominać postulaty wyborcze, bo co do niektórych tematów, nawet jak ojciec pamięta i słuchacze, sprawa toczyła się w sądzie. Przecież Platforma odżegnywała się od prywatyzacji służby zdrowia. Już nie mówię o tym, że mówiło o zlikwidowaniu NFZ-u i o zabezpieczeniu wszystkich obywateli od dostępu do bezpłatnej służby zdrowia. No nijak to się ma niestety do pozbawienia nas możliwości udziału w referendum, który jest instrumentem najlepszym, jeżeli chodzi o tak kluczowe kwestie, który na pewno budzi bardzo duże zainteresowanie i sondaże wskazywały, a to akurat są ważne sondaże, bo dotyczy ważnej kwestii, chęć udziału w referendum, bo to też jest ważny element. I przecież Platforma Obywatelska czego się boi? No widocznie czegoś się boi, że nie chce podjąć tego tematu. Tym bardziej, że prezydent mówi, jak podjął jakby jeden z elementów tej reformy, bo tak naprawdę ją można zmienić tak, żeby ona była akceptowalna w sensie zabezpieczenia tego majątku, którym służba zdrowia w kraju dysponuje, a na którym my wszyscy pracowaliśmy. Więc gdyby były chęci poprawy tej reformy, to jest możliwość w Senacie i w Sejmie, ale ja nie widzę chęci Platformy Obywatelskiej do poprawienia tych ustaw, tak jakby oni sami się chcieli, żeby właśnie to weto było. Więc no to jest ta obłuda, którą mam nadzieję zrozumieją ci, którzy oddali głos na Platformę Obywatelską i wyciągną z tego wnioski. Natomiast no, żenująca dyskusja w Senacie no, mnie osobiście bardzo przygnębiła, bo rzeczywiście pokazała, mówię, spadek tej kultury politycznej, ale też patrzenie przez pryzmat siły, takiej arogancji ze strony większości Platformy Marszałka w Senacie. I ja jestem w polityce kilkanaście lat i powiem, że naprawdę porównując różne przecież kadencje, z takim zniesiołowieniem i z takim spadkiem kultury i zamachem na obyczaje w naszej Izbie, czy w Sejmie, czy w Senacie, ja nie pamiętam. Także to jest ta negatywna strona i właściwie wczoraj zachowanie pana marszałka czy senatorów Platformy Obywatelskiej no tylko potwierdziło mi w tym przekonaniu, że nie ma chęci i woli właśnie wyjścia naprzeciw obywatelom. Są to tylko puste słowa, bo czymże jest odrzucenie właśnie referendum, które w tak kluczowej sprawie mogłoby przesądzić o całej sprawie. A przecież służba zdrowia nas dotyczy. To my będziemy za to płacić, my będziemy padać ofiarą, bądź też nie nieudanej moim zdaniem reformy zdrowia, która na dziesiątki lat zmieniłaby kształt funkcjonowania w ogóle służby zdrowia w Polsce i były to skutki, powiedziałabym, nieodwracalne. I biorąc pod uwagę te wszystkie właściwie złośliwe też komentarze i wypowiedzi Platformy Obywatelskiej i krytyki wobec referendum, no właściwie, cóż powiedzieć, no ręce opadają, jeżeli chodzi o tą obywatelskość ugrupowań, jakim jest Platforma Obywatelska. My jako Prawo i Sprawiedliwość wyraziliśmy swoje poparcie dla prezydenckiego referendum. Przedstawiliśmy argumenty, które za nim przemawiają. Uważamy, że jest to najlepsze rozwiązanie dla wypowiedzenia się w tak ważnej kwestii i jest to też moment, który pozwoliłby na dyskusję merytoryczną i zapoznanie społeczeństwa za i przeciw tej reformy. I pewna jestem, że na pewno w spokoju i rozsądnie podchodząc do sprawy, no suweren, jakim jest naród polski, podjąłby odpowiednią decyzję, do której to pan prezydent, jak powiedział, by się dostosował.
I w tym momencie, pani senator, mamy także do czynienia z momentem, w którym jesteśmy w stanie rozszyfrować doskonale nazwę tego ugrupowania politycznego, która już jest kłamliwa, chociażby patrząc na zaangażowanie w służbę zdrowia, w te reformy, które są przygotowywane. Platforma tak, ale na pewno nie obywatelska. Dziękuję serdecznie za rozmowę i za spotkanie na antenie Radia Maryja. Rozmawialiśmy z panią senator Dorotą Ostrzesko-Milewczyk.
Panie Boże, i do usłyszenia.
Bóg zapłać, jest z Panem Bogiem.